Alfabet lubelski. M. Zofia Modrzewska.
Z Jarosławem Cymermanem umówiłam się w Teatrze Osterwy w Lublinie. Usiedliśmy sobie na widowni w 5. rzędzie. Kiedyś mówiło się, że to rząd dla krytyków, że przy tym rzędzie siedzą reżyserzy podczas pracy nad spektaklem. Pomyślałam sobie, że może tutaj, w tym miejscu siedziała Zofia Modrzewska, bohaterka naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej rozmowy. Siedziała i od strony widowni, ale widziała też widownię od strony sceny. Zofia Modrzewska przyjechała do Lublina 30 lat po swoim debiucie. Debiut w 1918 roku u Schillera, w sztuce według tekstu Schillera i w jego reżyserii. Ale zacznijmy od tego 5. rzędu.
Do niedawna rzeczywiście tak było. Ten 5. rząd uchodził za taki, z którego najlepiej widać było spektakl. Był jednocześnie trochę oddalony od sceny, a z drugiej strony i odpowiednio blisko. Jeśli rzeczywiście Zofia Modrzewska w tym rzędzie siedziała, to miała okazję siedzieć tam najczęściej spośród wszystkich reżyserów, którzy pracowali w Lubelskim Teatrze, tak licząc po 1944 roku, ponieważ ona wyreżyserowała na tej scenie aż 35 przedstawień. To jest taki fakt, o którym warto pamiętać. W ogóle gdybyśmy spojrzeli na podium, jeśli chodzi o liczbę wyreżyserowanych spektakli, no to są na nim aż dwie kobiety, bo trzecia w kolejności jest Irena Ładosiówna, o której także mieliśmy okazję rozmawiać. To świadczy o tym, jak duży wpływ ona miała na Lubelski Teatr po wojnie. W zasadzie przez 20 lat, od 1948 roku do 1968, ona nadawała kierunek tej scenie. Ona reżyserowała najważniejsze przedstawienia. Trochę szkoda, że tak naprawdę zabrakło dla niej miejsca w historii polskiego teatru. To znaczy nie doczekała się jakiegoś takiego syntetycznego opracowania swojej twórczości. A była to postać z całą pewnością niebanalna i naprawdę, naprawdę interesująca.
Debiutowała w Warszawie w Teatrze Polskim. Powód, dla którego przyjechała po raz pierwszy do Lublina, no, należy do trudnych.
To prawda, ona przyjechała do Lublina w 1943 roku po to, żeby być bliżej swojego męża, Tadeusza Garczyńskiego, który był adwokatem, dziennikarzem, ale także działaczem podziemia niepodległościowego w czasie wojny i aresztowany przez gestapo. Był więziony także na Majdanku. Przyjechała tutaj, żeby być bliżej, żeby pomagać, żeby jakoś próbować przekazywać paczki. Co ważne i ciekawe, to jej nie zniechęciło do Lublina. To znaczy, kiedy później, 3 lata po wojnie, dostała ofertę, żeby przyjechać tutaj i zostać główną reżyserką w Teatrze Miejskim w Lublinie, przyjechała. A przyjechała także już jako postać dosyć ważna i postać, która miała swoje miejsce w ówczesnym polskim teatrze, bo pracowała między innymi w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi. To był teatr, który można powiedzieć, że pełnił funkcję takiej sceny narodowej tuż po wojnie. To tam właśnie pracował jej pierwszy mąż, Leon Schiller. Pracowała także w Szkole Teatralnej Łódzkiej, więc była to dla niej taka trochę wyprawa na nieco głębszą prowincję. Podjęła się jej i rzeczywiście już przy okazji pierwszej inscenizacji, to była sztuka Johna Bointora Priestleya, Pan Inspektor Przyszedł, pojawiły się głosy, że oto poziom inscenizacji w Lubelskim Teatrze znacząco wzrósł.
Jesteśmy już w Lublinie, jesteśmy już w momencie, w którym zaczyna mieć wpływ na nasz teatr, ale jaka jest jej historia? Skąd jej wiedza, skąd jej umiejętności?
Właśnie to jest też kolejny bardzo ciekawy element w tej biografii. Otóż ona pochodziła z takiego dobrego domu. Była córką wybitnego architekta Karola Regera. Ukończyła liceum w Stanisławowie, czyli była reprezentantką takiej inteligencji galicyjskiej, która zamarzyła być aktorką. I ponoć nawet uciekła z domu, żeby tą aktorką zostać, gdyż rodzina nie widziała za bardzo swojej córki właśnie na scenie. Po interwencji stryja, który był wtedy posłem do Parlamentu Austro-Węgierskiego, rodzina zgodziła się na to, żeby rzeczywiście spróbowała swoich sił na scenie i zaczęła się uczyć aktorstwa pod okiem samego Ludwika Solskiego. To właśnie w tych okolicznościach poznała Leona Schillera, wyszła za niego za mąż i co też jest ciekawe, ona mu towarzyszyła w tych jego podróżach po Europie, po teatralnej Europie, tuż przed wojną, tuż przed pierwszą wojną światową, kiedy to między innymi wspólnie z nim była u Edwarda Gortona Craiga. Była świadkiem rozmów Schillera i Craiga o Wyspiańskim. Nie tylko świadkiem, ale uczestniczką. I kiedy później, na przykład po wojnie, robiła w Lublinie wesele Wyspiańskiego, to ona naprawdę była głęboko świadoma i miała okazję rozmawiać o inscenizacji tego tekstu z dwoma najwybitniejszymi inscenizatorami po pierwszej połowie XX wieku w Europie. Czyli to jest dosyć ważny fakt i wydaje mi się, że warto o tym pamiętać, że ona o Wyspiańskim uczyła się od samego Schillera i samego Craiga. A jako, że była partnerką Schillera, taką partnerką także artystyczną, to trudno sobie wyobrazić, żeby nie brała udziału w tych rozmowach. Zresztą w takich wywiadach, które udzielała przy okazji premiery Wesela w 1964 roku, właśnie dokładnie o tym wspominała, relacjonowała. Opowiadała także, jak wyglądały okoliczności publikacji tekstu Schillera poświęconego Stanisławowi Wyspiańskiemu na omach prowadzonego przez Craiga czasopisma The Mask. Bardzo ważnego artykułu, bo jest to jeden z takich artykułów założycielskich w ogóle polskiej myśli o teatrze. Ona była świadkiem tego, jak Schiller tłumaczył Craigowi fenomen Wyspiańskiego, jak to było tłumaczone na język angielski także. I to wszystko wykorzystywała później w swojej pracy. Po powrocie z tych podróży zaczęła więcej grać, to także grała na ważnych scenach warszawskich i także nie była tylko i wyłącznie żoną tego wówczas już znaczącego inscenizatora, jakim był Leon Schiller, bo między innymi współpracowała z Ryszardem Ordyńskim, który zorganizował na początku lat 20. taką scenę, która była inspirowana doświadczeniami Ordyńskiego ze Stanów Zjednoczonych. To miała być scena, która łączyła bardzo różne formy sztuki i rozrywki. Ten teatr nowości prezentował z jednej strony komedię wodewila, a z drugiej strony na przykład pantomimy taneczne. I Zofia Modrzewska była reżyserką, autorką takich pantomim. Zresztą właśnie problem ruchu scenicznego, problem takiego nowoczesnego podejścia do roli tańca w teatrze także ją wtedy interesował. Grywała także w Reducie Juliusza Osterwy. Nawet później po rozstaniu z Schillerem także była aktorką ważnych scen warszawskich, a po tym, kiedy na początku lat 30. postanowiła zostać reżyserką, od tamtego czasu praktycznie na scenę nie wychodziła jako aktorka, to tylko sporadycznie się jej zdarzało. To jest także bardzo ciekawe, bo ona była jedną z tych, które kontynuowały działalność wybitnych reżyserek, takich jak chociażby Stanisława Wysocka czy Irena Solska, które owszem zrobiły karierę jako aktorki, ale także próbowały swoich sił w reżyserii, a Zofia Modrzewska jakby poszła już krok dalej. To znaczy ten bardzo męski zawód, reżyser teatralny, ona go po prostu przyjęła i także zwracała uwagę na problematykę kobiecą, bo jej pierwszą wyreżyserowaną sztuką była Sprawa Moniki Marii Morozowicz-Szczepkowskiej. I zresztą do tych takich kobiecych tematów w teatrze ona bardzo często i chętnie wracała przez całą swoją karierę reżyserską. Dodatkowo później jeszcze w latach 30. była wykładowczynią w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej, więc postać z całą pewnością ważna, ciekawa. I kiedy przyjechała do Lublina, przywiozła ze sobą bardzo, bardzo bogate doświadczenia. Najlepsze doświadczenie, jakie mogła zdobyć w teatrze polskim i europejskim.
Tak więc zdanie, które wypowiedziałeś, które pojawiło się po jej pierwszej premierze, oto Teatr Lubelski wszedł na inny poziom. Tutaj właśnie, w tym, o czym opowiadasz, ma swoje przyczyny. Przez cały ten czas pojawia mi się z tyłu głowy pytanie, to jakie są przyczyny tego, że Zofia Modrzewska nie ma należnego jej miejsca w historii teatru. No i wróćmy też jeszcze do tego, z naszego punktu widzenia, najważniejszego momentu, czyli jej okresu lubelskiego. Co zrobiła w Lubelskim Teatrze? Co zrobiła z Lubelskim Teatrem? Może stosowniej będzie zapytać.
No właśnie, jak spojrzymy na jej realizację, to zobaczymy, że po pierwsze znajdziemy tam bardzo dużo klasyki. I to takich sztuk, Szekspir właśnie, Wyspiański. Sięgała także do sztuki Gabrieli Zapolskiej. To z jednej strony. Z drugiej sztuki współczesne i one zawsze wyróżniały się właśnie takim bardzo starannym wykonaniem inscenizacyjnym. Żeby sobie to uzmysłowić, jak traktowano Zofię Modrzewską w Lublinie, no to warto przypomnieć, że to właśnie ona realizowała Lato w Noaun. To była sztuka Jarosława Iwaszkiewicza, którą w 1949 roku inaugurowano działalność Państwowego Teatru imienia Juliusza Osterwy. Później w 1964 roku realizowała Wesele, które miało być takim odniesieniem do Wesela z 1944 roku, zrealizowanego przez Jacka Woszczerowicza w Teatrze Wojska Polskiego. Czyli jej powierzano te takie kluczowe spektakle z punktu widzenia polityki repertuarowej kolejnych dyrektorów, bo ona była główną reżyserką, kierowniczką artystyczną, a później po prostu takim najważniejszym współpracującym reżyserem za dyrekcji kolejnych osób, które kierowały lubelską sceną dramatyczną. I to, co ona przyniosła, to o czym mówiła bardzo często w wywiadach, to po pierwsze bardzo duży szacunek do tego pomysłu, który autor zawarł w tekście, ale miała jednocześnie bardzo duże wymagania wobec tekstu. Ona była bardzo krytyczna wobec wielu, wielu tekstów dramatycznych, co nie znaczyło, że była jakoś bardzo konserwatywna w swoich gustach, bo kiedy w 1968 roku mówiła o sztukach współczesnych, które jej zdaniem wydają się być najbardziej interesujące i najważniejsze, to wymieniła dwie, które do dzisiaj są w takim żelaznym kanonie polskiej literatury dramatycznej, czyli Tango Mrożka i Kartotekę Tadeusza Różewicza. Czyli ona miała wyczucie jakby tego, co jest dobre, tego, co przetrwa czas, nie goniła za nowinkami, co wyraźnie świadczyło jej bardzo wysokiej także kulturze literackiej. I to ona wniosła do lubelskiego teatru. Jej przedstawienia, sądząc po recenzjach, one reprezentowały pewien stały, wysoki poziom. Ona zapewniła coś takiego, że lublinianie mieli do dyspozycji dobrze zrobione spektakle. Oczywiście nie wszystkie z nich były wybitne, ale takie poczucie, że oto robimy spektakle, które są dopracowane pod względem inscenizacyjnym. Ona także była bardzo wrażliwa na wizję plastyczną. To była taka, używając tego określenia Gordona Craiga, artystka teatru. Ona naprawdę widać wyraźnie w tym, co ona mówiła o spektaklach teatralnych, w tym, co niektórzy recenzenci pisali o nich, że ona po prostu widziała teatr w całości. To znaczy, bardzo dobre wyczucie literackie, potrafiła pracować z aktorami, tutaj to jej doświadczenie pedagogiczne się także kłania. Wizja plastyczna, która także stanowiła istotny element jej myślenia reżyserskiego, to wszystko sprawiło, że ten Teatr Lubelski miał jakby taki stały, stabilny, wysoki poziom. Natomiast gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie zaistniała w historii teatru w Polsce, no oczywiście nie bez znaczenia jest fakt, że pracowała w Lublinie, czyli w mieście, które w krytyce teatralnej tamtych lat nie było uznawane za ważny ośrodek teatralny, trochę tak z definicji. Kiedy się czyta takie relacje ogólnopolskie z prasy z tamtego czasu, co się dzieje w teatrach, to krytycy teatralni, ci tacy najważniejsi, owszem, oni jeździli po wielu miejscach, natomiast do Lublina stosunkowo rzadko zaglądali. Co jest też ciekawe, no raczej tam władza ówczesna wolała wysyłać ich do teatrów na tak zwanych ziemiach odzyskanych, gdzie notabene także Zofia Modrzewska pracowała, bo w latach 50. była przez kilka lat kierowniczką artystyczną, a później dyrektorką Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Niedawno miałem okazję być w tym teatrze i kiedy zwróciłem uwagę na tę galerię dyrektorów, to była jedyna kobieta dyrektorka w dziejach tej sceny. To jest pierwsza przyczyna. Natomiast druga, nie bez znaczenia był fakt, że była kobietą. Kobiety w tamtym czasie dopiero przebijały się do pierwszej ligi teatralnej. To była zupełnie odmienna sytuacja niż dzisiaj, gdzie na przykład na reżyserii w tej chwili dominują kobiety. A trzeci powód to wydaje mi się jej niechęć do takiego gonienia za nowinkami. Ona nie lubiła podążać za tym, co modne. I to też sprawiało, że gdzieś jej solidna praca teatralna pozostawała niezauważona. Jeszcze jedna rzecz ważna w jej stosunku do teatru. Otóż ona bardzo szanowała publiczność. w jej wypowiedziach prasowych znajdziemy mnóstwo komplementów pod adresem lubelskiej publiczności. I to wcale nie na tej zasadzie, że jest jakoś szczególnie dobrze wykształcona, że rozumie, tylko to, że jest wrażliwa, że bez względu na poziom intelektualny odbiorców, oni potrafią odnaleźć coś dla siebie w lubelskim teatrze. Ona zwracała uwagę na to, że nie sztuką jest zrobić spektakl, który zrozumie garstka widzów albo odbierze w jakiś sposób garstka widzów. Ona myślała o spektaklu w ten sposób, żeby każdy widz coś dla siebie wyniósł. Także ten, który być może nie jest szczególnie dobrze odczytany i nie ma, jak to dzisiaj się mówi, naoglądane mnóstwo spektakli, żeby pewne momenty odnieść do pracy innych reżyserów czy innych tematów, wątków, które pojawiają się gdzieś w teatrze i nie tylko. Ale także, żeby ktoś tam odkrył jakieś swoje własne emocje, żeby odkrył w teatrze miejsce dla siebie. I to się pojawiło w takim bardzo ciekawym momencie, kiedy po sukcesie, jakim była inscenizacja Wesela 64 roku, na łamach lubelskiej prasy pojawiły się oskarżenia, jakoby teatr organizował sobie aplauz publiczności. Zofia Modrzewska odpowiedziała na to, nie tylko zaprzeczając temu, ale pisząc, że w przypadku lubelskiej publiczności zorganizowanie takiego aplauzu nie byłoby możliwe. Że ona po prostu jest zbyt wyrobiona, żeby dała się nabrać na to, żeby ktoś, nie wiem, organizował klakę. Mówiła, że widocznie to wesele do tej publiczności lubelskiej trafiło. Pamiętanie o tym widzu, o widzu lubelskim. Nie o widzu krytyku ze stolicy, nie o widzu, który jest teatromanem jeżdżącym po całym kraju, ale o tym widzu, który przychodzi do teatru, swojego teatru, raz na kilka miesięcy, po to, żeby przeżyć coś więcej niż mu oferują inne rodzaje rozrywki i sztuki.